No to boom, headshot, jedziesz.
Jezus Podcast.
Witamy serdecznie w 35. Kolejna rocznica.
Okrągła.
Okrągła rocznica, 35. odcinek. Witamy serdecznie, witam ja ciebie, Pawle Orzechu.
Witam ja ciebie, Wojtku Wimanie. Mam nadzieję, że tym razem słychać mnie odrobinkę lepiej.
No, jest zdecydowanie lepiej niż poprzednim razem. No, może wytłumacz się, dlaczego.
Bo to było tak, że to Wojtek mi kazał, nie, tak naprawdę to z własnego niezauważenia przełączyłem się na nagrywanie mikrofonem, który jest w MacBooku zamiast Blue Snowballa, przez co cały czas mówiłem do tej małej, białej kulki, która stała przede mną, a tymczasem zbierał mój głos mikrofon z komputera, który przy okazji zbierał też wszystkie inne głosy z domu, jakieś uruchamiające się wiatraki, czy klikanie na klawiaturze w trakcie odcinka, czyli zapisywanie jakichś ważnych rzeczy.
Albo echo.
Tak, więc niestety tak było.
A to wiesz, jakbyś, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego, bo gdybyśmy wiedzieli, bo nawet ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, ale gdybyśmy wiedzieli, to bym cię poprosił, żebyś powiedział: jedziemy.
Teraz.
No właśnie.
Wszyscy łapy w górę.
Jadą. No właśnie. Dobrze, ale to wytłumaczyłeś się, przepraszamy za tamto, to była wtopa. Dzisiaj już jest zdecydowanie lepiej i niech tak już pozostanie.
Tak będzie.
Dokładnie.
Tak będzie. Potwierdzone info.
Jeszcze chcieliśmy koniecznie wspomnieć, bo nie zrobiliśmy tego przy okazji poprzedniego odcinka.
Bo ja naprawdę, ja nie wiedziałem, że że wrzucisz to do odcinka już wtedy.
Taki byłem szybki.
Gdybym wiedział, to już bym to o tym powiedział wcześniej, bo intro, które mieliśmy z Kizzy w każdym odcinku, Michał Gapiński, będzie w opisie jego Twitter, Mike Gapiński, wyeksportował dźwięki z Kizzy.
Wyeksmitował.
Ja chciałem powiedzieć wyekstrapolował, ale to już było zupełnie nietrafione. Wyeksportował dźwięki z Kizzy, wrzucił w dźwięk i wysłał nam do tego, żebyśmy mieli w podcaście.
Tak, zrobił to, jest szanowane.
Mamy intro, które jest z Kizzy, ale brzmi troszeczkę lepiej.
Tak, bo tam dużo basu jest w ogóle, jak się okazuje, bo wiesz, tego basu nie słychać, jak nagrywamy z iPhone'a, bo iPhone jakby basu nie przenosi, jak wiemy wszyscy.
Sam nie przenosisz basu.
Dobrze. Ja tylko zrzucam bit, wiesz?
Mówisz?
No nie wiem. A nie, mówi się w sumie drop the bass, to ja zrzucam bas.
Drop the cable bass.
Tak właśnie to. Śmiechu. Dobrze, ale opowiedzmy, co dzisiaj się działo w ogóle.
Dzisiaj się wydarzyło dużo rzeczy.
To prawda.
Ale chodzi ci o konkretnie rzecz, która się wydarzyła dzisiaj rano.
No oczywiście, że tak, że dzisiaj rano. Przecież to nas interesuje. Halo, jako Jezus Podcast całym składem.
Tętno pulsu.
Całym składem byliśmy na... właściwie nie wiem, czy można to nazwać premierą.
Wiesz co? To był przedpremierowy pokaz.
O,
mam takie wrażenie.
Właśnie,
w ten sposób. To będzie
miało
lepiej. Byliśmy na przedpremierowym pokazie Little Big Planet 3.
Dokładnie.
To był pokaz zorganizowany przez Sony. Bardzo wielkie dzięki, było bardzo super.
I pozdrawiamy z tego miejsca Monikę Wenker, która nas zaprosiła. Bardzo dziękujemy, Moniko. Cała blogosfera cię zna i szanuje bardzo.
To prawda. Ja chciałbym powiedzieć, zanim zaczniemy mówić o gierce i o tym, to chciałem powiedzieć dwie rzeczy, bo tak sobie zdałem sprawę, że to będą dwie rzeczy tak bardzo unrelated. Znaczy unrelated, jeśli chodzi o samą gierkę. Chodzi mi o event.
No.
Bardzo było spoko jedzenie, szkoda, że nie mogłem, ale było super.
Potwierdzam, ja mogłem i było super.
Były takie super ciasteczka. O tym, dlaczego nie mogłem, będzie później. Były super ciasteczka, które wyglądały na takie z białą czekoladą, były jakieś takie małe kanapeczki, wyglądało w ogóle to wszystko super i to było fajne, więc król. Trzeba chwalić jedzenie na konferencjach, tak?
No tak, bo...
Głodnych trzeba... nakarmić, coś, nie wiem.
Nie, trzeba chwalić, bo nigdy nie wiesz, kiedy odejdzie.
Tak, a druga rzecz jest taka, że obserwujcie mnie na Snapchacie.
Tak.
Bo tak jak Wojtek kiedyś mówił, że dalej nie rozumiem Snapchata. Nie wiem, czy teraz już rozumiesz po tych paru dniach, kiedy się pojawiłem ze Snapchatem.
No, znaczy nie mogę powiedzieć, że rozumiem. Nie mogę powiedzieć, że chciałbym tam być nadal i jakby przesyłać content, bo uważam, że to nie jest miejsce dla mnie, głównie dlatego, że ten content znika. Ale rozumiem zamysł i faktycznie dla takiej szybkiej relacji, którą zobaczy się raz na jakiś czas, wiesz, takiego szybkiego nagrywania jakichś i robienia zdjęć, wiesz, drobnych rzeczy, czy robienia właśnie takich szybkich recenzji, to to jest świetne oczywiście, tylko nadal żałuję, że nie można tego zostawić na później.
Znaczy można to pozapisywać, tak, wiesz, każde zdjęcie.
No ale
zdjęcie,
no nie o to chodzi, no wiesz.
No wiem, ale chodzi mi o to, że można to wszystko zapisać, a to, co właśnie zrobiłem na Snapchacie, to 11 listopada była relacja spod tęczy.
Tak było, czyli miejsca, gdzie nic się nie wydarzyło na szczęście.
Dokładnie, a w czwartek, czyli dzisiaj, była relacja właśnie z wydarzenia organizowanego przez Sony.
Tak było. Ale ja mam dla siebie własnego odpowiedź na Snapchata. Wiem, czytałem ostatnio tekst, że Twitter niedługo wprowadzi możliwość nagrywania wideo i szybkiego montażu już w aplikacji Twittera albo w zewnętrznej, jeszcze nie wiedzą tego dokładnie, natomiast będzie taka opcja i wtedy wejdę w to mocno.
Czy to będzie, bo ja nie czytałem tego, powiedz mi, czy to będzie tak, że to będzie jakoś wajnowate?
Tak jakby wajnowate, w sensie, że wiesz, będziesz mógł nagrać wideo, ale na pewno dłuższe niż 6 sekund.
No właśnie,
i ono
właśnie
będzie,
o to mi chodziło, czy to będzie 6-sekundowe wideo, czy dłuższe?
Dłuższe i będzie odtwarzane automatycznie w timeline'ie. To jest, wiesz, to jest jakaś odpowiedź na to, że cały czas inwestorzy Twittera, wiesz, nie widzą pieniędzy w tym biznesie, więc oczywiście ruszamy z wideo i oznacza to też, że niewykluczone, że w jakiejś tam przyszłości pojawią się też reklamy wideo, no ale to jest naturalny rozwój serwisu, więc myślę, że zrobią to tak dobrze, żeby nam nie przeszkadzało za bardzo.
W Tweetbocie pewno i takich nie będzie.
No to zamkną Tweetbota niedługo.
Zamkną ci. No. Nie będziesz miał nic.
Nie bój, wyłączą ci. No.
To jest ten słynny pies Pawłowa, że jednym nie da, innym zabierze? Czy
to? Jeżeli Pawłow był ogrodnikiem, to tak.
O Boże.
Dobrze, ale wróćmy może do eventu, bo zjeżdżamy na bok, a event był naprawdę super. Mieliśmy krótką prezentację samej gry. Producenci, była dziewczyna w ogóle, bo przyjechali do nas deweloperzy i dziewczyna od community, właśnie LittleBigPlanet, i pokazali nam grę, po pierwsze, i ja, jeżeli o mnie chodzi, to szczerze mówiąc, ja widziałem kiedyś jakieś tam, wiesz, filmiki z dwójki, z jedynki, ale no nigdy nie miałem szansy pograć w tą grę i szczerze mówiąc nie czułem w ogóle tego klimatu, znaczy nie rozumiałem ani co jest fajnego w tym, że biegasz jakąś szmacianą lalką po planszy, tak? Ani nawet nie wiedziałem o tym, że tam jest tak duży nacisk na tworzenie, że jakby wiesz, okazuje się, że ta gra rzeczywiście stoi na trzech filarach, o czym za chwilę. I wiesz, z jednej strony oczywiście możesz sobie przejść ten główne misje, które są do przejścia i przygotowane przez deweloperów. Z drugiej strony są poziomy przygotowane przez community, a z trzeciej strony jeszcze możesz tworzyć własne rzeczy tak naprawdę od samego początku, from the scratch, jak to się po ichniemu mówi. Więc no, dla mnie to jest niesamowite i najfajniejszą rzeczą, jaką dzisiaj usłyszeliśmy chyba, jest to, że wszystkie poziomy stworzone przez społeczność LittleBigPlanet zostają przeniesione też do trójki, czyli na starcie mamy dostęp do, oprócz tych standardowych poziomów,
do 9 milionów.
No właśnie, 9 milionów poziomów stworzonych wcześniej przez community. Myślę, że całkiem spoko.
Ja mam nadzieję, że to jest szanowane i to jest budzik mój ustawiony.
Widzę, że budzisz się o godzinie 12.
Dokładnie o takiej godzinie mam ustawiony budzik. Nie wiem dlaczego, nie umiem tego wyłączyć. To są przyciski, stary.
Wow, serio? Nie wiesz, jak wyłączyć budzik w swoim zegarku?
Nie mam żadnego pojęcia. Okay. To nie jest żart, ja go uruchomiłem jakoś tak przez przypadek.
Okej, okay. W porze.
No, bywa, prawda? Mhm. Także tak.
Okej. Okay. No więc... dobrze, a co ty powiesz? Jakie wrażenie o LPP?
Ja chciałbym powiedzieć, że nie grałem w pierwszą część gry. Mhm. Grałem dopiero w drugą część gry, bo ona była za darmo w PSN-ie. I jak tylko zacząłem w nią grać, to strasznie mi się spodobała, że jest taka wesoła. Jak wiesz, ja nie lubię za bardzo strasznych gierek, a chociaż zagram kiedyś w PT i będzie z tego stream albo będzie z tego wideo, ja zagram w tą grę.
I double dare you. Przyjacielu.
Tak, szczególnie przy tym, że dzisiaj oddałem ci The Last of Us, bo stwierdziłem, że jest za straszne.
Czy, nie, naprawdę, to dla mnie to jest niesamowite, że Paweł Orzech oddaje mi The Last of Us Remastered, bo jest za straszne, a nadal chce uruchomić PT. Mówię o Outlaście.
Ja dzisiaj mogę uruchomić PT, jeśli chcesz.
Nie rób tego, bo dzisiaj chcę iść spać, ale możesz to zrobić jutro na przykład.
Mogę to zrobić jutro. Możemy się mówić jutro i uruchomię PT.
Dobrze.
I będziesz ze mną rozmawiał na Skype, a może na FaceTime, żebyś widział po prostu, jak gram w tą grę. Dobra, w każdym
razie... Marzę o tym i nie żartuję teraz.
Grałem w Little Big Planet 2 i strasznie mi się podobało i bardzo dobrze się bawiłem. Teraz pozbyłem się PlayStation 3, znaczy nie pozbyłem się, sprzedałem, tylko pozbyłem się, pożyczyłem. Bo gram tylko na PS4. Mhm. Chociaż powiem ci, że im bliżej premiery GTA 5, tym bardziej miałbym ochotę pograć nawet tą wersję na trójce.
Opanuj
Ale
się.
Już wytrzymuję.
No właśnie.
W każdym razie grałem na Little Big Planet 2 na PS3 i było super, bo to była wesoła gierka, w której dobrze się bawiłem, w której humor mnie bawił i w której żarty sytuacyjne sprawiają, że czułem się spoko, więc jak tylko Wojtek dał mi znać, że jest ten pokaz przedpremierowy na Little Big Planet 3, to od razu chciałem na niego iść i poszedłem ostatecznie, więc było super. W każdym razie gra ma teraz nowych bohaterów, o których chyba będzie później. Ma nowych bohaterów, ma nowe mechaniki, nowe narzędzia, jest chyba renderowana w Full HD. Na pewno jest renderowana w Full HD.
Tak.
Wygląda świetnie. Co prawda graliśmy potem, już po pokazie i po przedstawieniu, graliśmy w gierkę na konsolach, które były dostępne. I ja zauważyłem, że traci troszeczkę klatki, ale straciła to w dwóch czy w trzech miejscach podczas jakby dwóch plansz, które graliśmy. I to zajęło nam paręnaście minut. I to nie było takie tracenie klatek, które naprawdę tak fizycznie bolało, bo to nie było tracenie klatek do, nie wiem, do 3 czy 7, ale myślę, że spadło z 60 na 20.
No, na pewno było poniżej 30, ale absolutnie zdaję sobie sprawę, że graliśmy to w wersję albo alfa, tak. Albo beta, więc spoko.
Znaczy,
nie?
Prawdopodobnie tak, to na pewno nie była wersja, którą dostaniemy ostatecznie, tak, za tydzień? Mhm. Jakoś za tydzień. Więc ja się bawiłem świetnie, bardzo podobają mi się te postacie. Sama gierka oferuje to, co poprzednio, tak? Tylko jeszcze więcej fanu, jeszcze więcej narzędzi, jeszcze więcej zabawy i jeszcze więcej wszystkiego tak naprawdę. Jest wstecznie kompatybilna, jak już powiedziałeś, czyli można grać w plansze stworzone na wcześniejsze wersje gry.
I można też przenieść swoje profile, to też jest super.
Tak, no czego nie zrobię, bo nie mam konsoli swojej, a szkoda, ale... To, co jest takie naprawdę super, to, że Little Big Planet przy tym całym swoim fanie, przy tej całej swojej zabawowości oferuje multiplayera na kanapie. Mm-hmm. I to jest, uważam, jedna z fajniejszych rzeczy, jaka się Little Big Planet teraz pojawi, bo ta gra jest idealna do tego, żeby grać na jednym ekranie i nawet w te 4 osoby grać na jednym ekranie i dobrze się bawić i skakać i latać i stawać się grubym i chudym chwilę później, więc naprawdę jest świetna i nie mogę się doczekać, aż przyjdzie mój egzemplarz, bo oczywiście odpowiednie przyciski zostały naciśnięte.
Rozumiem. Ja od razu powiem, że jeżeli chodzi o couch mode, to uważam, że to jest chyba na razie najfajniejsza rzecz w graniu na konsoli. Dla mnie, że może wpaść do mnie kumpel, tak, czyli tak. Ty, zwykle, tak się to kończy,
ojej.
I po prostu siadamy i gramy sobie w grę razem, tak? Jakby nieważne, czy jesteśmy przeciwko sobie, czy ze sobą, chociaż koop zawsze lepiej, bo dzięki temu możemy, wiesz, walczyć ze złem wspólnie, ale to jest absolutnie doskonały przykład i tak chyba najbardziej wyrazista różnica już w samym gameplayu, jeżeli chodzi o pecety a versus właśnie konsole, bo oczywiście można grać przez net, tak? I gadać sobie przez mikrofon, to też
i
jest
robimy
super.
To, robimy ale to, jest, ale jakoś jak gramy razem, to odnoszę takie wrażenie, że ten czas płynie szybciej, jeśli wiesz, o czym mówię.
To jest prawda. Ostatnio usiedliśmy do gry, ja nie wiem, to była 12 w nocy?
Zaczęliśmy o 12, tak. Godzinę później, którą czuliśmy, że minęła godzina, ja musiałem zjeść.
Tak.
No i 5 minut później o 2:30 poszliśmy spać.
Dokładnie. Czyli nasza percepcja czasu z godzina 5 minut zamieniła się w 2,5 godziny, więc no tak, tak, tak czasem bywa. Natomiast faktycznie couch mode i im więcej gier będzie właśnie w tym trybie, tym lepiej dla konsoli i w ogóle dla całego ekosystemu. Tak ja uważam, bo jakby jednak często się zdarza, że wiesz, że się widzimy wspólnie właśnie w jednym miejscu i możemy sobie pograć w jakąś gierkę.
Tak, tak, zdecydowanie tak.
Na razie króluje Diablo 3 oczywiście.
Diablo 3, tak. W Minecrafta też próbowaliśmy grać, ale jakoś tak nas nie wciągnął i zasnęliśmy trochę.
To
chociaż ja Minecrafta lubię.
No rozumiem.
Jakoś na konsoli się dziwnie gra, więc może to był problem. Mhm. Graliśmy jeszcze chyba w Towerfall, tak?
Towerfall. Ascension, Towerfall. Tak. To było takie, no, zabawne, tak, ale nie, nic, co może zostać na dłużej. I
to
graliśmy...
było dawno temu, bo nie było jeszcze gierek na PS4.
To prawda. No ale graliśmy w Call of Duty, przypomnę.
O, tak, tak, tak.
W tryb, gdzie się walczy z obcymi. I on był naprawdę świetny, bardzo trudny zresztą, ale był bardzo dobry.
No, ja nie lubię tych obcych.
Wiem, boisz się ich. O, rany. No tak, tak. To prawda. No, Orzech niestety jest takim graczem, wiecie. Dopóki jest wszystko kolorowe i śmiesznie, to jest super, a jak nagle się pojawia trochę krwi, to on wymięka, więc...
Ej, nie, no po prostu te potwory wyglądały tak strasznie, że nie chciałem na nie patrzeć i wolałem w nie strzelać, ale Diablo się nie bałem, tak?
To tak, bo Diablo nie widać z daleka.
GTA się nie bałem.
No, bo ludzi jest lepiej zabijać, prawda?
Devil May Cry nie bałem się.
Okej.
Okay. A tam jest, tam jest dubstep, więc jakby w rytm wszystko robiłem.
Musimy sobie jakąś puścić muzę. No dobrze, ale cały czas zjeżdżamy z tematu.
Ach, tak.
No bo wracamy do Little Big
no bo
Planet.
Te gierki i ta konsola jest tak absorbująca, że wiesz.
Ach, no tak, tak.
Co wy zrobiliście, Sony? Co wy zrobiliście? Xbox król.
Ja ci dam Xboxa. W każdym razie gierka też zrobiła na mnie fajne wrażenie i muszę powiedzieć, że właśnie się podjarałem głównie ze względu na te kilka opcji, które wprowadzili w tej nowej wersji. I na szczęście bardzo się cieszę, że mieliśmy szansę też porozmawiać z game designerem Little Big Planet 3, który nazywa się David Dino. I nazywa się game designer, to takie jego stanowisko. Bardzo ciekawa informacja, o której pewnie sam powie, jest taka, że on sam kiedyś tworzył poziomy na Little Big Planet, po prostu korzystając z tych samych narzędzi jako część społeczności. No i okazało się, że te poziomy były na tyle fajne, że zaprosili go do współpracy przy tworzeniu Little Big Planet 3. Więc uważam, że zrobił bardzo... Znaczy, że to jest fajny przykład takiej kariery, którą można zrobić po prostu robiąc coś za darmo, nie? To jest świetne.
I robiąc coś, co się lubi, tak? No bo no, rozwijał grę, którą lubi, no i ostatecznie przyszło co do czego, to został game designerem właśnie w tej grze. I teraz chcielibyśmy was zaprosić na 10, tak? Minutowy
Nie
wywiad
więcej.
Z tym designerem, game designerem. I Wywiad będzie przeprowadzony przez Wojtka po języku angielsku.
Tak, w języku angielskim. Nie będziemy go tłumaczyć, bo wydaje mi się, że w oryginale brzmi świetnie, a gdybyśmy mieli go jeszcze tłumaczyć, to niestety odcinek pojawiłby się pewnie za 2 tygodnie, a nikt z nas by tego nie chciał. Także zaczęliśmy naszą rozmowę z Davidem pytaniem o to, co powinniśmy wiedzieć o Little Big Planet 3, jeżeli nie mieliśmy żadnego nic do czynienia z poprzednimi częściami. Take it away, David.
Oh, wow. Okay, that's really crazy. So the cool thing is, not only can you play the game, you can also create as well. And so, well, we have 3 pillars. Play, create, and share. And those are the 3 things that, you know, are the foundation of Little Big Planet. Number one, you have Sackboy and Friends. Obviously, now we have Oddsock, Toggle and Swoop, which actually bring really cool gameplay dynamics to the Little Big Planet franchise. You also have Create, which is that you can create anything that you want for the most part. You can create levels, you can create games, you can create worlds, mini games, the whole nine. And the cool thing is, we offer whatever we use to make the game in the story mode, it's actually right in your game as well. So you basically use the same tools that we do, that we as the developers use at home. So if you really wanted to, you could recreate the story mode using the same tools. It's going to take a long time. I don't know if you have the same patience, but you know, it's definitely it's a possibility. And the cool thing is about that is that some of the people who have worked on Little Big Planet, including myself, before we actually worked on a professional scale on the franchise, we were actually just like everybody else with the, you know, as a gamer. We were, you know, part of the community, making levels, so on and so forth. And then after some, you know, lovely events with some of the levels that we've created, you know, get them getting, no, I guess, you know, a little. I don't want to say famous because that sounds but, you know, after getting a little bit of notoriety, you know, we were asked to actually work on the game in a professional scale. So jumping onto that, using the same tools again that we use, you know, obviously to build at home, it was exact same thing when we jumped to the, you know, the creative, the professional aspect. So it was really easy to transition to. So, you know, there's always a possibility, you know, if you do really well in creative, if you make some really cool stuff, you might find yourself in the same position I am. Believe it or not, yeah. So that's one thing to talk about. Little Big Planet, dreams come true. There's also, you know, the sharing ability, because as of now, Little Big Planet 1 and 2 has about, people have made about over 9 million levels, and this is all backwards compatible with Little Big Planet 3, so you can play practically the history of Little Big Planet, you know, in this game. So there's a lot of content to mess around with, and the cool thing is, with the PlayStation 4, it makes it a lot easier to share your stuff too, because you can also make trailers now using the video recording function. So you attach that to your level, and then it makes it easier for people to see what you wanted to, you know, what you wanted to show about your level, like highlights, maybe like a little intro, so on and so forth. So it becomes more of like a Netflix browsing experience when you're looking for content to play. And then you can also do some really cool things with streaming too. If you've ever seen those Twitch plays, like Pokemon Twitch plays, you know, Street Fighter and stuff like that, you can do the same thing in Little Big Planet 3. We have a tool that allows the creator to create, you know, to make key phrases, kind of like up, down, left, right, whatever the chat might type up. So whatever the chat decides to type, like, let's say banana or up or down, things will start happening in your work, in your level. So they can essentially control a character that you've made. They can affect the world that's happening simply by typing into the chat, just like those Twitch plays games. Yeah, so some really crazy stuff going on with Little Big Planet, definitely what I wanted to say about the game. Yeah.
Okay, so your funniest moment during development?
Oh, jeez.
Hard question.
That is a hard question. I have to think back. Funniest moment. Well, I don't know, actually. I think, what would we consider? Because, I mean, sometimes we just, you know, sometimes you get frustrated about you know, building a certain piece of a level and it doesn't work. And we have a lot of moments where we don't necessarily, it's like work safe. But it's fun, you know. I think as a team, we all have a really, really good camaraderie with each other and everything like that. And the fact of the matter is, we can poke fun at a lot of instances that we have, you know, just due to frustration or just due to, like, you know, the typical workplace environment when you can just mess around with people and everything like that. One thing that we did actually, now that I think about it, when we were like demoing the game a while back, we had to show off like the new things that you can do. For example, you can actually make your own power-ups. So one of these things that one of our designers made, JC, it was called a chicken and forkinator, because we always like to add inator to any power-up. So you have drillinator, ridiculousinator, I don't know, it's just it's wild. So anyway, for some reason this tended to like latch on pretty much for the rest of the development of the game. So every time we had to like show off the game to, you know, at a certain point during certain milestones, we'd have the chicken and fork. So you're just basically Sackboy's running around with a fork and then just shooting chicken back and forth, and it's like, what is going on? And so what we did, we found an inflatable piece of chicken and an inflatable fork, and we've just been running around the office with it every time something crazy happens. So we have a real life chicken and forkinator in our office. Yeah,
that's nice.
Yeah.
And what was the toughest thing you had to do?
Wow. I think just in general, making the game more accessible. I mean, not to say that it isn't accessible already, but we want, because we're going to like the PlayStation 4, you know, there's a brand new audience that hasn't necessarily played Little Big Planet 1 and 2. Yeah, exactly. Just like you. And, you know, we want to make, with Little Big Planet 1 and 2, you know, with the jump from those two particular games, there was a lot of stuff added, you know, and sometimes it can be really overwhelming for people to, I guess, you know, jump into, because when you take a look at some of the things that people have made, like high-level stuff, you're like, how the heck do I do that? And then when you jump into Create Mode, you're just kind of like, okay, there are too many things for me to, like, you know, browse, try to mess around with. I just want to play something. So with Little Big Planet 3, we did a lot to make it more accessible, especially with Create Mode. So we've done a lot of tutorials, not just like, you know, video tutorials, but levels that actually teach you step by step how to make, you know, how to use the tools, the most fundamental tools as well. So it becomes easier to jump into Create. And at the same time, because you're using the tools in a way to like solve puzzles like a puzzle platformer, you know, we're trying to integrate everything together. So it becomes, you know, a lot easier to just mess around with the game at any aspect.
My first thought when I saw that was The Incredible Machine.
Yeah, pretty much.
You know, I'm old, so yeah. I know the game.
Yeah, definitely. Yeah, it's pretty wild. So, I mean, yeah, I think Little Big Planet is very interesting in the fact that, you know, even though at its core it's a platformer, because of its create elements, you can really just go beyond, you know, typical platforming. I mean, people have made calculators in the game, in Little Big Planet 1, and then when we added logic, somebody made a scientific calculator. Like, what? I don't understand. But the thing is, you can do that because, you know, the tools allow you to, like, you know, make practically whatever you want. People were making like first-person shooters. Now it's easier to do so because of the tools that we've made. You know, we've added in Little Big Planet 3, just, you know, more space to build, so you can have more complex objects. You can make pseudo 3D levels and everything like that, which people have been doing in the beta as well, which has been kind of like really surprising. So, yeah, it's interesting.
Okay, and do you enjoy playing your own games?
It's not obvious. Yeah. You know.
Are you talking about Little Big Planet 3 in general, or is it just like my own levels that I've made a long time ago?
Little Big Planet, for example.
Oh, well, yeah. I think especially with Little Big Planet 3, it's really nice that we've been able to, you know, make it more accessible and everything like that. I like platformers, and I think we've done a pretty good job with Little Big Planet 3, especially with the new characters that I've really enjoyed, especially like playing characters like Oddsock, because I really like, you know, fast twitch platformers where you're like, you know, having to be pinpoint, move really fast, so on and so forth. So, yeah, I've enjoyed it so far. In regards to, like, I guess, levels that I've made, I always like to make giant robots and stuff like that, and combine that with, what is it, like, side-scrolling shoot 'em up type genres. One thing that I really had fun making in Little Big Planet 2, it was this game called The Fist of Craft Earth, which was kind of like a homage to The Fist of the North Star. Yeah. Okay, which is, it's like an anime, it's a really old one and everything like that, but it played pretty much like Devil May Cry in a way, and I was really surprised I was able to actually get, you know, you can do proper combos and everything like that. I mean, this is in Little Big Planet, so it's like, what? Very interesting. So yeah, I mean, that's I think I do enjoy playing my own, to say the least.
Yeah.
As you should. And I hope, you know, obviously people enjoy the game that we've created in Little Big Planet 3.
Okay.
Yeah.
Final question?
Yeah, final question. iOS or Android?
Whoa! Is this a... I have to go.
Dziękujemy Ci bardzo, David, za to, że zechciałeś z nami porozmawiać. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się też fajnych rzeczy o samej gierce. I znaczy to dla mnie najfajniejsza rzecz to była historia o kurczaku. To była doskonała.
Tak, zdecydowanie mistrz. To jest mój faworyt, jeśli chodzi o szalone rzeczy, które dzieją się w biurze. U mnie takie rzeczy się jeszcze nie wydarzyły.
Może ale dlatego, kurczak... że nie chodzisz do biura.
Wydało się coś.
Wiesz, no. No, ale kurczak na widelcu, absolutnie szacun. No i cóż, no, tyle jeżeli chodzi o wywiady. Mamy nadzieję, że będzie ich też więcej, bo uważam, że to fajne odświeżenie podcastu. Rozmowa z kimś, kto faktycznie wie, o czym mówi.
W przeciwieństwie do nas.
Ale będziesz miał wycinania.
Nie, no akurat dobrze. To zostawię. No co ty, to jest doskonały.
Wiem.
No dobrze, to chyba tyle o Little Big Planet. Po prostu tak. Będzie kupowane.
Premiera za tydzień, już na wasze konsole, na GTA, tak. Na PlayStation 3 i na PlayStation 4. Wstecznie kompatybilne. Cena, z tego co pamiętam, tak jak wszystkie gry na PS4, kosztuje 250 zł. Coś takiego. Nie wiem ile na PS3, prawdopodobnie z 50 zł mniej, więc warto sprawdzić. Polecam, Paweł Orzech.
Dobrze, a teraz powiedz mi, mówiłeś, że powiesz o tym, a ja bym chciał usłyszeć faktycznie, dlaczego nie mogłeś jeść na tej imprezie.
No nie mogłem jeść na tej imprezie, ponieważ od 2 tygodni,
tak,
już zaraz 2 tygodni,
no,
jestem na diecie. Tak, przyszedł taki moment w moim życiu, w którym stwierdziłem, że zaczynam się zabierać za siebie i za swoje życie w jakimś tam szerszym stopniu. Zaczęło się to tym, że ubezpieczyłem się.
No okej.
Polisę na życie, jak to brzmi strasznie. Ale tak, wykupiłem polisę na życie. Mama mi kazała, więc stwierdziłem, że okej. No i to był taki, to był trochę taki krok do tego, żeby zacząć się interesować troszeczkę bardziej swoim życiem. Z dietą już od jakiegoś czasu, tak naprawdę od początku, jak Arlena na diecie jest, to ja o tej diecie myślałem. Ale przyszedł taki moment, o którym wam opowiem, o którym mówiłem już Wojtkowi i Arlenie, że to był moment przełomowy dla mnie, w którym stwierdziłem, że na tą dietę w końcu idę. Otóż kupiłem sobie w kapselu koszulkę I'm fat, let's party. I ta koszulka okazała się być teraz na mnie za mała. więc to był moment, w którym stwierdziłem, że to nie jest droga, którą będę podążał. I tak od 2 tygodni jestem na diecie. I już ją zhakowałem.
No właśnie, bo ty jesteś znany ze swojego hakowania wszystkiego, więc opowiedz, jak zhakowałeś dietę.
Znaczy, w ogóle dieta polega na tym, że to nie jest dieta, którą sam sobie wymyśliłem, tylko faktycznie poszedłem do dietetyka. Faktycznie pomierzyliśmy troszeczkę moje ciało, porozmawialiśmy na temat tego, co jem, co lubię jeść, czego nie lubię jeść. Dostałem rozpisane 2 tygodnie, każdy dzień. Sam sobie przygotowuję potrawy. To są zwykle dania kuchni wegetariańskiej, ale bardzo dobre i jestem w ogóle zadowolony, więc jest spoko. No ale moje haki to takie haki, właściwie moje haki polegają na tym, że zoptymalizowałem zakupy, no bo muszę robić zakupy i tak robię codziennie, tak? Ale to robię tak, że kupuję po prostu co 2 dni te same rzeczy mniej więcej, bo zwykle te same rzeczy pochłaniam co te 2 dni, więc to jest taki mój mini hack. Ale mój większy hack to jest aplikacja, którą mam na telefonie i na komputerze, która służy mi do trzymania wszystkich przepisów i planowania dni.
Okej.
Okay. Z racji tego, że ja przepisy dostaję w doku po prostu rozpisane dzień po dniu, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąska, kolacja, no to ja sobie ściągnąłem aplikację, która nazywa się Paprika, z tego co pamiętam.
Tak,
Paprika
się
przez K.
Mhm.
Tak. I Paprika służy właśnie do tego, żeby trzymać tam listę swoich przepisów i nadaje się do tego znakomicie. Bardzo łatwo robi się w tej aplikacji też listy zakupów. No bo skoro każdy mój przepis, który mam, zawiera informacje o składnikach, na przykład tam 200 gramów makaronu, oliwa z oliwek, czosnek, papryka, pietruszka. I to jest wszystko rozpisane w kolejnych liniach. Zawiera też instrukcję, zawiera też zdjęcie, moją ocenę, kategorię, ilość, trudność i czas przygotowania i gotowania. Więc jakby on jest opisany w każdym po prostu stopniu.
Mhm.
Więc poświęciłem na to troszeczkę, ale dzięki temu, że tak opisałem każdy z tych przepisów, to teraz bardzo łatwo mogę sobie te przepisy właśnie składać z nich listy zakupów, po prostu wszystkie składniki wrzucam sobie na listy zakupów i aplikacja sama potrafi robić takie listy zakupów. Plus z racji tego, że jest plan jakby posiłków, ja sobie w tej aplikacji układam każdy dzień, każdy tydzień posiłków tak, żeby optymalizować jakby zakupy, czyli na przykład dania ze szpinakiem mam dwa razy pod rząd, w sensie dwa dni pod rząd po to, żeby ten szpinak mi się oczywiście nie zmarnował, tak samo z sałatą i z całą resztą.
Mhm.
No i plus widzę, co jem i motywuję się też tym, że jem coraz każdego dnia jakieś fajne rzeczy, no bo sobie oczywiście dodaję każdego dnia jakieś nowe rzeczy, które będę jadł i to jest dla mnie też taki motywator. Plus w sytuacji powiedzmy beznadziejnej, która zdarzyła mi się parę razy, czy dwa razy chyba do tej pory, czyli na zasadzie, o Boże, wstałem, muszę iść do pracy za godzinę, muszę coś zjeść szybko, no to mam szybko pod ręką przepisy na śniadania, więc od razu odpalam przepisy na śniadania i mogę sprawdzić, co powinienem zjeść, żeby było zgodnie z moją dietą. Tak. I to jest aplikacja, która jest na iPhone'a i ona kosztuje chyba $5 na iPhone'a, $5 na iPada i $20 czy tam $10 na MacBooka. Jest też chyba na Androida. Generalnie jest bardzo droga. Nie kupiłem na wszystko. Na iPada nie kupiłem. Ale jest bardzo fajna i bardzo dobrze działa, więc zdecydowanie polecam. Jeśli ktoś z was chciałby albo musi troszeczkę zadbać o to, jak je, co je i ile razy dziennie je.
Mhm. Tak. Znaczy, no oczywiście polecamy najpierw wizytę u dietetyka, bo samemu trudno jest sobie ustalić dokładnie taką dietę, jak się powinno faktycznie jeść, bo każda dieta jest dostosowana do ciebie, tak konkretnie, więc w zależności
tak, no,
od tego...
sprawdzaliśmy swoje diety z Arleną, przecież sprawdzaliśmy jeszcze z Karolem i okazało się, że pokrywa nam się parę posiłków tylko, a cała reszta jest całkowicie inna i dostosowana pod nas. Do tego, no szczerze, ja parę razy próbowałem sam sobie robić diety różne. Znaczy na takiej zasadzie, że okej, dobra, to będę jadł mniej czegoś.
Mhm.
I okazuje się, że moja dieta wcale nie ma mniej czegoś. I nie ma tam, jak ktoś gdzieś tam ktoś mówił, że wystarczy nie jeść chleba. I to jest super.
Mhm. Mhm.
No nie. Trzeba też jeść chleb i ja też mam w mojej diecie chleb. W mojej diecie mam wszystko. Mam masło, mam parówki. Po prostu wszystko, ale tylko właściwie wszystkiego jest mniej, dużo, dużo mniej, tak? Nie mam 10 kromek chleba, tylko dwie. Nie mam 10 bułek, tylko jedną. Nie mam 100 parówek, tylko dwie. Ale nigdy bym nie pomyślał, że tych rzeczy powinienem mieć tak mało, no bo ich jest mało generalnie, tak? Dwie parówki, wiadomo. Ale nie pomyślałbym, że powinienem ich jeść tak mało, tak często i będę po tym wszystkim taki pełny.
No proszę.
Więc zrobiliśmy troszeczkę lifestyle w Jesus podcaście, ale tak. Więc tak było.
Myślę, że nasi słuchacze nie będą mieli nic przeciwko lifestyle'owi, szczególnie, że wiesz, jakby ewidentnie polecamy coś, co może ułatwić im życie, jeżeli ktoś jest faktycznie akurat na diecie. Zresztą często opowiadamy o tym, co się dzieje w naszym życiu, więc myślę, że spoko.
Tak, ale zdecydowanie polecam, to jest fajne. Wymyśliłem też już haki w stylu jak chodzić do pracy z jedzeniem, żeby nie być głodnym, bo takie sytuacje mogą mieć miejsce. co można jadać pomiędzy posiłkami. Dzięki Arlena za podpowiedzenie. No i już wszystko mam obcykane, a odcinek wyjdzie prawdopodobnie w piątek, w sobotę, w piątek.
W piątek pod koniec dnia.
Tak, no to za 3 dni od tego piątku będę miał pierwsze wyniki tego, jak mi poszły pierwsze 2 tygodnie diety. I prawdopodobnie, jeśli mnie obserwujecie na Twitterze, to się dowiecie, bo napiszę, że o cholera nie wyszło. Mhm. Albo o Boże Święty, straciłem pół nogi. I to nie dlatego, że ją uciąłem. Tak.
No, sam jestem ciekawy.
Ja też. Jestem strasznie ciekawy, czy się okaże, że coś, nie wiem, zrobiłem coś źle i nadal jestem gruby, czy już coraz mniej tej grubości u mnie, czy może ja po prostu muszę być gruby i tak zostanie i będę tak jak Gandalf jest szary, to jest Paweł jest gruby? Nie wiem. Zobaczymy.
No, zobaczymy. Słuchaj, a to jeszcze jedno, bo wiem, że miałeś problem z oglądaniem seriali na tablecie.
W ogóle dobrze ci idzie dzisiaj czytanie notatek.
No co?
Nie, no, to prawda, miałem problem z oglądaniem.
Zresztą pisałeś o tym na Twitterze, to nie jest nic, wiesz, nowego.
Tak. Pisałem o tym na Twitterze. Wiem, że Bartosz Kusy też już razem z Oliwią pytali mnie parę razy. Paweł, co robić? I ja nie wiedziałem. Aż w końcu się dowiedziałem. Bo sam miałem taki problem, że chciałem oglądać mój serial. Mhm.
Oczywiście masz wszystkie na DVD, tylko po prostu nie masz sprzętu, tak. Na który możesz otworzyć, więc trzeba ściągać z internetu.
Robię kopie zapasowe na moim komputerze, tak?
No właśnie.
Ale ściąganie seriali jest chyba legalne w Polsce, nie pamiętam. W każdym razie, szukałem metody, która pozwalałaby mi oglądać The Office, leżąc w łóżku z iPadem. Okay. To jest konkretny case. I mam 2 rozwiązania tego problemu. Pierwsze jest takie, że... Znaczy, pierwsze jest za darmo, albo może być za darmo, a drugie jest definitywnie płatne.
Okej.
Okay. Pierwsze to jest aplikacja Plex, którą na Facebooku właśnie polecił mi Krzysztof Kotkowicz. Dzięki Lan. I to jest aplikacja, która robi ci z komputera media server, tak naprawdę. Mhm. I tam na komputerze, wiadomo, na dysku masz jakieś filmy, on te filmy ładnie kataloguje, pobiera okładki, opisy i po prostu robi to wszystko, co powinien zrobić ci media server, żebyś miał gotowe filmy do oglądania. I następnie z tego komputera logujesz się na swoich urządzeniach, na których chcesz to oglądać, czyli na iPadzie czy na telefonie i pobierasz sobie to wszystko, właściwie strumieniujesz sobie z komputera.
No dobrze, ale komputer musi być włączony cały czas.
Dokładnie taki to jest pierwszy problem, który można rozwiązać, właściwie to jest jedyny problem, bo cała reszta jest super. Ale ten problem można rozwiązać w dwojaki sposób i obydwa sposoby są tak naprawdę płatne w moim wypadku, bo pierwszy sposób to posiadanie NASA, którego ja nie posiadam. Plex wspiera parę NASów, między innymi właśnie Synology, więc instalujecie po prostu aplikację Plex na swoim Synology i wtedy nie musicie mieć żadnego komputera, Synology działa jako media server, możecie streamować z Synology, jest super.
Tylko, że wtedy Plex oczywiście raczej funkcjonuje jako system do katalogowania treści, bo Synology chociażby ma swój własny soft do jakby do streamowania, tak?
Tak, no to prawda, no ale to jest metoda, znaczy wiesz, Synology ma ten soft, nie wiem jak i parę innych producentów. No ale to jest pierwsza metoda. Druga metoda jest taka, że możecie kupić Premium Pass w Plexie.
No.
I Premium Pass pozwala na zsynchronizowanie waszego konta z chmurą, w którą wybierzecie sobie sami, tak? Czy to jest Box, Dropbox, Google Drive albo Kopi.com.
No.
Więc oprócz jakby płatnego konta Plex musicie mieć też konto z dużą pojemnością prawdopodobnie na jednym z tych serwisów. Konto premium pasowe kosztuje chyba 8 euro miesięcznie, 40 euro rocznie albo 150 euro lifetime.
No.
Czyli sporo, powiedzmy, tak? 40 zł to jest dużo. Miesięcznie tylko po to, żeby robić sobie streaming. Ale to działa tak po prostu, że uruchamiacie w Plexa, który właśnie synchronizuje się z tą chmurą, wybieracie, które chcecie film mieć w chmurze, on je wrzuca do chmury i z każdego miejsca na świecie możecie z tego na iPadzie korzystać z aplikacji Plexa, która będzie strumieniować właśnie z tej chmury pliki, które tam wrzucicie. I to jest fajne rozwiązanie, bardzo bogate, powiedzmy, no bo masz media server, masz urządzenia do oglądania, możesz strumieniować na Apple TV, na Chromecasta. Mhm. No tego jest dużo i to jest dość takie zaawansowane narzędzie, bardzo dobre swoją drogą. Ja korzystałem wczoraj z niego, bardzo, bardzo dobre. Jest tylko jeden problem, a właściwie problem, który miałaby Olivia.
No.
Musisz mieć komputer. Olivia nie ma komputera i Olivia działa tylko iPad only. Mhm. No i korzystając z Plexa, jakby nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Musisz mieć serwer, na którym są pliki.
No, tylko powiedzmy jeszcze, jaka Olivia, bo może nie wszyscy słuchacze znają Oliwkę.
A, Olivia, dziewczyna Bartka Kusego, właśnie, która zgłaszała mi ten problem, że nie wie, co zrobić, jak oglądać filmy. I ja też się na tym zastanawiałem i nie wiedziałem, dopóki ten problem mnie dotknął tak mocno, że zrobiłem ten research.
No.
Ale to jest problem, którego Olivia nie rozwiąże, tak? Ona nie ma komputera, ma tylko iPada i ma iPhone'a. Nie jest w stanie mieć media serwera, na którym miałaby pliki. Ale znalazłem też drugie rozwiązanie, które wrzucił mi w komentarzach. Znaczy znalazłem, to w super znajdywanie, nie? W ogóle napisałem dwa posty na Facebooku.
Właśnie, posty na Facebooku to jest twoja wersja researchu, tak?
No ale działa, nie? Drugie rozwiązanie zaproponował Marcin Zaręba, bo wrzucił mi jako sposób na oglądanie torrenty plus Streamza albo Put.io.
Okej.
Okay. Obydwa linki będą w komentarzach, tam, czy w opisie odcinka, więc sobie możecie kliknąć. Jeśli będą reflinki, to ja sobie dodam reflinki, możecie kliknąć, a możecie potem je usunąć, ale może dostanę coś tam, czyli jakieś połączenie dodatkowe, czy dodatkowy slot. Bo to jest bardzo fajna metoda, która pozwala na strumieniowanie filmów, muzyki.
No.
Sorry. Jest do pierwszej. No. Jest to bardzo fajna metoda, która pozwala na strumieniowanie muzyki albo filmów z torrentów bez posiadania komputera. Bo jedyne jakby działanie, które musicie zrobić, to musicie wrzucić link do serwisu. Mhm. Serwis storrentuje ten plik, ściągnie go i udostępni wam do odtworzenia. Więc nie potrzeba komputera. Super. Działa na iPadzie, super, Streamza nie ma aplikacji, działa przez HTML5 na stronie, Put.io, czy Put.io, nie wiem jak to powinno być, Put.io, ma swoją aplikację, więc w tej aplikacji możecie oglądać, także jest spoko. I obydwa serwisy niestety kosztują i Streamza kosztuje troszeczkę mniej, ale jest troszeczkę bardziej ograniczona, plus nie ma aplikacji i to troszeczkę mniej to jest chyba $5 miesięcznie za 30 gigabajtów transferu, które możecie zrobić, więc troszeczkę mało. Chyba 50 gigabajtów transferu kosztuje chyba $10.
No.
Natomiast Put.io to jest 50 gigabajtów na dysku.
Okay.
Za $10 miesięcznie plus VAT. Więc są też znowu duże kwoty, bo tak mówimy o $10 miesięcznie, czy tam $7 miesięcznie za 30 GB, czy 10 za 50 GB miejsca. I nie zdecydowałem się na żaden z tych streamujących serwisów, ale gdybym miał, to prawdopodobnie wydałbym te parę dolarów więcej miesięcznie po to, żeby mieć więcej miejsca na dysku, czyli właśnie te Put.io. Aplikację na iPada, która zawsze fajnie mieć aplikację niż odtwarzać w Safari. No i do tego ten serwis wyglądał jakoś tak troszeczkę ładniej, bo Streamza troszeczkę jest taka chaotyczna, jak się tam zalogujesz.
Okay.
Ale tak, więc rozwiązałem sobie ten problem. Mam nadzieję, że Oliwii też jakoś pomogłem w rozwiązaniu problemu i komukolwiek z nas też pomogłem w rozwiązaniu problemu, jak oglądać seriale i filmy na iPadzie. Szkoda, że niestety każdy z tych rozwiązań wymaga albo włączonego komputera, albo kupy hajsu.
No cóż, no, wiesz, albo chcesz oglądać, albo nie chcesz oglądać. No, to nie jest niestety bardzo łatwe. Każdy serwis, jaki powstaje, za chwilę pada, bo wiesz, po prostu łamie prawo. Więc no, różnie z tym jest. U nas w Polsce oczywiście pobieranie nie jest nielegalne, ale to nie znaczy, że na Zachodzie jest legalne, więc wiesz, no, jest to dość śliski temat, natomiast absolutnie wiesz, nadal jeżeli mamy na przykład DVD w domu, możemy sobie ściągnąć kopię tego samego w formie cyfrowej z internetu, nie ma w ogóle żadnego problemu i czasem te kopie
chyba
są...
Chyba mieliśmy o tym odcinek nawet.
Tak, i czasem te kopie są znacznie lepsze niż wiesz, to co jesteś w stanie sam zlipować z DVD na przykład, tak, bo wiesz, bo masz na przykład słaby software albo po prostu nie umiesz go ustawić, bo to wcale nie jest takie proste, jak się okazuje. Także piraci już mają to rozkminione doskonale i te pliki są nieduże, a wiesz, a są naprawdę świetnej jakości.
Ja próbowałem też rozkminić jeszcze jedną rzecz, żeby spróbować odpalić Netflixa w Polsce. Bo stwierdziłem, że skoro mam już za coś płacić, no to mógłbym równie dobrze płacić za VPN-a plus Netflixa.
No i jest takie rozwiązanie, tylko że to nadal jest łamanie regulaminu.
Tak, no ale stwierdziłem, że czułbym się moralnie w miarę bardziej okej, na zasadzie płaciłbym Netflixowi, który płaci tym artystom, a nie, że płaciłbym za utrzymanie serwisów, które ściąga torrenty.
No jasne.
Ale problem jest taki, że oczywiście da się podpiąć polską kartę, oczywiście da się kupić VPN-a, koszty oczywiście też rosną, ale to działa troszeczkę, działa wolniej, bo musisz łączyć się przez VPN-a, zawsze jak chcesz obejrzeć cokolwiek na Netflixie, musisz się połączyć przez VPN na iPadzie i wtedy dopiero zacząć strumieniować, a to jest dużo, dużo wolniejsze łącze. Zamiast 20 czy tam 60 megabajtów pobierania masz tylko tam 5 czy 2, więc takie tak troszeczkę słabo. Jak tylko Netflix będzie w Polsce, to oczywiście kupię i oczywiście będę korzystał. No, ale na ten moment to jest ciężki kawałek piractwa do zgryzienia.
Okej. No ja wiesz, no, znasz mój setup, ja mam NAS.
No ty masz zdecydowanie jakby, łatwiej, tak.
Wiesz, no to jest znacznie ułatwione, mówiłem już, że ma swoje aplikacje, nie potrzebuje żadnych dodatkowego softu. Nawet NAS od Synology sam stara się jakoś poukładać ten content, który mamy na nim w katalogi. Działa to różnie, ale przynajmniej widać jakieś, wiesz, początki, także jest szanowane. Więc nie mam tego problemu, który masz ty.
Właśnie zazdroszczę, bo nawet sprawdzałem znowu, ile kosztują NASy. No ale nie w tym miesiącu.
Rozumiem.
Myślę, że nie w tym roku. Mój iPad mnie nie pozdrawia. Ale w końcu, no przyjdzie ten moment, w którym w końcu kupię tego NASa, tak? Może poczekam, aż troszeczkę stanieją te wersje, które teraz są dla mnie okej. I te dyski, które tam są teraz, które kosztują dużo, może wtedy będą też troszeczkę tańsze, wiesz, no teraz wersja chyba tam z 8 terabajtów kosztuje 1500 zł, może za jakieś pół roku będzie kosztowała na przykład połowę tej kwoty, albo 2/3 tej kwoty.
No dyski twarde niestety nie mają takiej tendencji spadkowej, jeżeli chodzi o ceny, szczególnie te, które wiesz, jakościowo nadają się do NASów, bo one właściwie powinny być serwerowe, one są droższe od takich zwykłych dysków, które się wkłada do komputera, więc no, tu wiesz, obawiam się, że może nie być tak wesoło. Natomiast faktycznie jest to urządzenie, które ma mnóstwo zastosowań. No ale już o nim rozmawialiśmy, to nie będziemy się powtarzać. Ja chciałem koniecznie opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, której nie ma w notatkach, bo jak wiesz, a jeżeli nie wiesz, to ci powiem. Ja jestem mega fanem South Parku I chłopaki udostępniają w ogóle możliwość oglądania epizodów przez stronę. Po prostu ogląda się trochę reklam przed tym i można obejrzeć cały odcinek. I ja tylko chciałem o tym wspomnieć ze względu na to, że oni ruszyli z nową serią, sezon 18. Tak pozdrawiam tych, którzy na przykład nigdy nie zaczęli oglądać South Parku i chcieliby zacząć od początku. Jest 18 sezonów, tak właśnie. Natomiast muszę przyznać, że o ile dwa ostatnie sezony były tak, takie wiesz, średnie, już miałem wrażenie, że chłopaki się wypalają trochę, tak ostatni sezon, każdy odcinek, a było ich właśnie wczoraj, pojawił się nowy, siódmy, czyli mamy 7 odcinków i absolutnie każdy był doskonały, naprawdę. Ostatni o grach freemium, który w bardzo zakręcony sposób opowiada o tym i dokładnie tłumaczy, jakie są mechanizmy stojące za tworzeniem gierek freemium. Zresztą przypominam odcinek o diamentowej cebuli. Absolutnie doskonały odcinek o freemium, świetnie opowiedziany i myślę, że każdy, kto jakkolwiek dotyka tematu, wiesz, gierek mobilnych, powinien go obejrzeć ku przestrodze albo po prostu, żeby się pośmiać, ale naprawdę świetny. Teraz widzę, że najnowszy odcinek jest o tych okularach, o Oculusie, więc też z jaką chęcią obejrzę, nawet może po odcinku. Także chciałem polecić wszystkim, jeżeli nie oglądaliście South Parku w ogóle, to oczywiście może być utrudnione wyłapanie wszystkich żartów, które się w nich pojawiają w tych najnowszych odcinkach, no bo wiadomo, że nawiązują jakoś tam do postaci i do żartów, które krążą w świecie South Parku od jakiegoś czasu, ale jeżeli znacie, a nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć ostatnich odcinków, polecam, polecam, polecam.
Ja widziałem ten odcinek właśnie, o którym mówiłeś i zrozumiałem już chyba cały. Mhm. Może dlatego, że oglądałem kiedyś jakieś South Parki czy coś, ale naprawdę był dobry, to też trzeba przyznać, był naprawdę dobry.
No taki, wiesz, właściwie taki powrót do początków South Parku, gdzie faktycznie był jakiś temat opowiedziany i raz z jednej strony można było się popłakać ze śmiechu, ale z drugiej zostawiał jednak jakąś myśl w głowie, więc myślę, że warto naprawdę. Tam jest tak czarno na białym napisane, co jest złe w branży gier mobilnych, czego nie powinno się robić, co żeruje na uzależnionych graczach, a jakie są dobre praktyki. Znaczy właściwie dobrych praktyk nie ma, oni po prostu wytykają coś złe.
Więc tak, no po prostu powiedzieli, że freemium jest złe i to było tyle, wiesz, nie rozwijali się jakoś szczególnie.
Jedna rzecz, którą zapamiętałem, rozłożyli słowo freemium jako free, czyli za darmo, mium, czyli z łaciny not really.
Tak.
To było tak doskonałe. No więc jakby niech to podsumuje właśnie ten fragmencik o South Parku. Polecam jeszcze raz, obejrzyjcie sobie koniecznie. Nie wiem jeszcze jak odcinek z Oculusem, ale sprawdzę to dzisiaj.
Cieszę siebie.
Dobrze, dobrze. Podpowiem ci, jak będzie dobry, to dam ci znać.
Ja wiem, że South Park da się chyba oglądać na iPadzie. A przynajmniej tak mi się kojarzy, że była jakaś aplikacja, która pozwalała właśnie oglądać South Park na iPadzie.
Okej, okay, bo jeżeli chodzi o player na stronie, to on do pewnego momentu był tylko we Flashu. Trzeba by
już
to
teraz
sprawdzić.
Nie jest?
Nie wiem. Wygląda na Flash na pierwszy rzut oka. No u mnie się ładuje Flash na kompie, tak? No tu musiałbyś sprawdzić na iPadzie.
Okej, okay. No to pewno po odcinku sobie rzucę na to okiem.
Yes. No dobrze, przyjacielu, bo ja myślę, że to może być koniec ze względu na to, że nagraliśmy trochę, a jeszcze mamy ten wywiad w środeczku.
Ja myślę, że to tak, że to będzie ten słynny koniec.
Tak, to będzie ten słynny koniec. Bardzo ci chciałem podziękować za 35 odcinek. Myślę, że w przyszłym tygodniu też będzie się trochę rzeczy działo, bo idziemy do Intela na imprezę.
Tak?
Tak.
A, okay.
Nie pamiętasz już? Idziemy do Intela, zobaczymy co tam się będzie działo, więc na pewno wam opowiemy. Może nawet też uda nam się z kimś porozmawiać na miejscu.
Wow. Szał. Może się odezwiemy do kogoś, no, jak będziemy na imprezie. Co ty my, szalon.
Tak jest. Dobrze, Pawle Orzechu, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za 35 odcinek. Kłaniam dziękuję się ci, nisko. Wojtku. Dobrej nocy, bo właśnie jest za 15 pierwsza. No i usłyszymy się za tydzień.
Tak, słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. To był 35 odcinek Jesus Podcastu.
Jesus Podcast o technologii z wąsem.